A dzisiaj Radio Wnet robimy na lotnisku Rzeszów-Jasionka. To jest serce specjalnej strefy ekonomicznej, w której jest wiele firm. Polska, duża firma, Rafał Kalisz, firma Fibrain, światłowody, właściciel i założyciel tej firmy jest w naszym studiu. Dzień dobry panu.
Witam wszystkich serdecznie.
No to opowiedzmy historię firmy. Czy zaczęło się w garażu, czy zaczęło się od jakiegoś innego miejsca?
Znaczy, no, zaczynaliśmy od 93 roku. Firma jest firmą rodzinną. Zarówno tata, mama, jak i brat zaczęli pracować. Była to hurtownia elektryczna. Natomiast w późniejszym okresie, od roku 2000-2002, przebranżowiliśmy się, staliśmy się dystrybutorem materiałów telekomunikacyjnych. Natomiast w 2004 zaczęliśmy się pozycjonować jako producent i zaczęliśmy otwierać pierwsze produkcje. Obecnie posiadamy kilka zakładów produkcyjnych, produkujemy kompletne rozwiązania do budowy sieci telekomunikacyjnych, sieci nowej generacji, teraz szumnie sieci 5G. Większość naszych produktów, które oferujemy, wytwarzane są w tych naszych zakładach. Zatrudniamy ponad 1000 ludzi, eksportujemy w granicach 70% produktów na eksport. Nie jest to tylko Europa, ale jest to także Ameryka Południowa, Środkowa, Afryka Północna, Eurazja. W grupie Fibrain już jest kilka spółek, nie tylko światłowody, ale także innowacyjne szkło do szklarni, chociażby do ekranów.
Powiedzmy, dobrze, to te decyzje są bardzo ważne, bo powstaje hurtownia. W 93 roku powstają w Polsce setki takich hurtowni. W którym momencie kto przy tym rodzinnym stole siada i mówi: słuchajcie, zróbmy coś innego. Jakie wygląda zdjęcie tego momentu?
Znaczy, no, generalnie wizjonerem był mój tata, który jak wcześniej miał doświadczenie pracy w elektrociepłowni. Z tych pierwszych ze światłowodami miał w latach 90. Wtedy spodobała mu się ta idea. Myśmy później dołączyli do firmy i wspólnie żeśmy zaczęli to tworzyć. No, z bratem żeśmy zaczęli zarządzać, wdrażać nowe produkty. Były to ciężkie czasy, bo wtedy o światłowodach za dużo osób nie wiedziało, natomiast staraliśmy się pokazywać zalety, pokazywać jakość co do ceny i powoli przekonywaliśmy na początku firmy w Polsce, operatorów w Polsce do budowy. No i tak powoli powstawały kolejne produkcje, kolejne zatrudnienia, budowanie jakby firmy. Etapem następnym był dział badawczo-rozwojowy, który powstał. Obecnie pracuje w nim ponad 30 osób. Jest to coś, co powoduje, że stajemy się coraz bardziej innowacyjną firmą. Tworzymy nowe technologie, nowe rozwiązania.
Czyli firmą coraz większą. Jak produkuje się światłowód?
Czy generalnie, no, można podzielić to na kilka kroków produkcyjnych, zakładając, że światłowód składa się z różnych materiałów, ale takim głównym materiałem jest włókno szklane, więc produkcja, zacznijmy od włókna szklanego, są to piece, które wytwarzają tak zwane preformy z różnego typu związków chemicznych, jak hel, wodór, krzemionka. Powstaje nam preforma, wygląda to jak duża butelka szklana, którą montujemy na piecu. Im wyższe wieże, tym ta prędkość i wydajność produkcji jest szybsza, więc mamy na przykład, my obecnie mamy wieże 28-metrowe, montujemy te preformy i pod wpływem temperatury kilku tysięcy stopni Celsjusza dochodzi do topnienia i pod wpływem grawitacji produkujemy włókno z prędkością na przykład 3000 metrów na minutę. No i to jest jakby główny element składowy kabla światłowodowego. Natomiast kabel światłowodowy produkuje się, najpierw jest to element tuby światłowodowej, gdzie pod wpływem też temperatury topimy różnego typu materiały jak polietylen, ABS, poliamid. No i w środku są zaciągane włókna szklane. Tuba może mieć 12 włókien, może mieć 24 włókna. Później te tuby ze sobą są skręcane. To jest kolejny krok produkcyjny. No i na końcu jest to oblewanie płaszczem. No i wychodzi nam kabel wielotubowy. W naszej historii największy przekrój kabla, no to było ponad 1000 włókien, czyli kilkadziesiąt tub ze sobą skręconych i później oblanych płaszczem.
Powiedział pan 3000 metrów na minutę, to rocznie ile produkuje się metrów, kilometrów, setek kilometrów światłowodu?
Znaczy, generalnie rynek cały światowy określa się jakby w milionach kilometrów włókna i takie są statystyki. Cały rynek to jest bodajże blisko 500 milionów kilometrów włókna. My w swoich zakładach produkcyjnych zużywamy w granicach 2 milionów kilometrów włókna, czyli przełożyć to na ilości kabli światłowodowych. Jest to około 6-8 tysięcy kilometrów kabli światłowodowych miesięcznie.
6 tysięcy
kilometrów do 8 tysięcy kilometrów kabli światłowodowych miesięcznie, w zależności oczywiście od przekroju kablu, od ilości włókien. Tych rodzajów kabli jest bardzo dużo. Są kable instalowane w ziemi, na powietrzu, w mieszkaniach, więc no, specyfika jest różna.
A jak wygląda sprawa konkurencji na świecie? Bo to już można powiedzieć, że pana firma weszła na ten globalny rynek.
Tak, zgadza się. Konkurujemy z dużymi graczami.
A kto jest największym graczem na świecie? No,
można powiedzieć Corning, jest to firma amerykańska, jest to firma innowacyjna, zaliczana do 10 najbardziej innowacyjnych firm amerykańskich.
Jeszcze nie przyszli do pana, nie zapukali do pana rodzinnej firmy, żeby ją kupić?
Znaczy, są różne rozmowy, różne propozycje z różnych firm, natomiast my staramy się być firmą rodzinną, tworzymy nawet konstytucję rodzinną, chcemy zachować jakby tą rodzinność na kolejne pokolenia. Nie patrzymy tylko przez pryzmat jakby finansowy, ale przede wszystkim zbudowania czegoś fajnego i cieszy nas to, że budujemy coś, czym można się pochwalić i pokazujemy jakby siłę tej polskiej gospodarki. Oczywiście nie jesteśmy zaliczani do jakichś ogromnych firm zarówno w Polsce, jak i na świecie, natomiast no, jesteśmy dosyć innowacyjni i konkurujemy z tymi największymi i udaje nam się.
A co to jest ta konstytucja rodzinna?
Konstytucja rodzinna jest to zbiór elementów, przyszłych zasad, którymi będą się kierować przyszłe pokolenia, czy moje dzieci, czy dzieci moich dzieci, i tak naprawdę są określone zasady tak, żeby ta firma dalej trwała i była w rękach rodziny Kalisz przez długie lata. Ja mam takich na przykład znajomych przyjaciół z Austrii, dwóch braci z właścicielem firmy, która jest jedną ze starszych firm w Europie, 320 lat, firma austriacka, zaczynała od produkcji mieczy, no i fajnie by było, żeby firmy polskie też kiedyś za kilkaset lat pochwaliły się taką żywotnością.
Ale to jest optymizm, bo jest następne pokolenie. Bardzo wielu przedsiębiorców w czasie, nie w czasie tej podróży, tylko opowiadało o tym następstwie pokoleń, że pokolenie następne wcale nie chce przejmować interesów swoich rodziców, nawet jeżeli dobrze idą, bo mają w głowie zupełnie inny plan na życie, na przykład polatać sobie po świecie.
No zgadza się, jeżeli ktoś osiągnął sukces, są pewne możliwości finansowe, wtedy pewnie trudniej jest. Mi jest ciężko na dzień dzisiejszy mówić, no uważam, że dużo zależy od wychowania i wdrażania jakby od najmniejszych lat, pokazywania dzieciom możliwości prowadzenia jakby biznesu, aczkolwiek wszystko życie pokaże, bo niektóre dzieci chcą uprawiać sport, niektóre chcą być artystami, niektóre zwiążą się jakby z biznesem. No nas akurat w rodzinie jest w tym momencie też trójka, bo jest jeszcze siostra, więc no liczę to, że ktoś z tych dzieci, czy siostra, czy brat, czy ode mnie, na tyle uda nam się pokazać jakby wartości płynące z przejęcia tego biznesu, że kogoś znajdziemy. No wydaje mi się, że to jest podstawa, dobre wychowanie od najmłodszych lat.
Wróćmy do tej konstytucji, do tych zasad, czy też zasady etyczne prowadzenia biznesu. Czy jest tam obecny duch jakiejś myśli, jakiejś filozofii?
No zgadza się, konstytucja ma, podejrzewam, już ponad 100-150 stron, więc tam jest...
Ta rodzinna konstytucja?
Tak, tam jest bardzo dużo opisanych zasad prowadzenia biznesu i właśnie takim bardzo ważnym tematem jest ta etyka, tak? To stawiamy na wartości rodzinne, chcemy zachować jak najwięcej tej rodzinności poprzez to, że wynagradzamy w bardzo dobry sposób pracowników, zatrudniamy ponad 1000 osób, więc nie jesteśmy jeszcze dużą firmą, która ma kilkanaście tysięcy i staramy się właśnie trochę patrzeć na duże koncerny, gdzie jednak jest już gonienie jakby za finansami, bycie coraz większym, natomiast my staramy się budować właśnie w duchu takiej społeczności, uczciwości, wzajemnego pomagania. No i w tej konstytucji to się znajduje.
Ale tak jest, że w pana firmie ci, którzy są zatrudnieni, mogą więcej zarobić niż w firmach, które tutaj są obok?
Wszystko zależy od tak naprawdę od działów, bo posiadamy kilka działów produkcyjnych i są działy, które są zautomatyzowane, konkurujemy z firmami z Europy, zachodniej, głównie zachodniej, więc te wynagrodzenia uważam, że są na dobrym poziomie i udaje nam się jednak, dużej rotacji pracowników nie mamy, to jest poniżej 1%. Natomiast są działy, gdzie jest pracy na przykład manualnej, konkurujemy z rynkami chińskimi, no i tam, nie oszukujmy się, te wynagrodzenia nie są na pewno jakieś super, natomiast no, staramy się płacić na tyle, ile firmy stać, dzielimy się jakby wypracowanym zyskiem. Nie skupiamy się tylko, żeby firma miała jakby największe zyski, ale żeby była dobrze rentowna i też zawsze są tak naprawdę premie przyznawane.
A czy to, że pana firma jest w specjalnej strefie ekonomicznej, to jest jakiś bonus dla biznesu?
No tak, zgadza się. No, jesteśmy taką dużą rodziną w strefie, natomiast największym bonusem jest to, że koszt inwestycji tam do 50-60% może być umorzony z podatku dochodowego, czyli jak wypracowujemy zyski, to do 50%, do 60% nawet możemy odliczyć coś z podatku dochodowego, więc w perspektywie oczywiście czasu, no i musimy te zyski wypracowywać, więc teoretycznie jesteśmy w stanie 50% zaoszczędzić inwestycji.
Powiedział pan, że pana firma wchodzi w ten wyższy poziom internetu 5G. Co pan miał na myśli?
No generalnie teraz na świecie jest boom. Zaczęło się od Stanów, od Chin. Inwestycje w 5G, czyli bardzo dużo nadajników bezprzewodowych, tak żeby jeszcze to nasycenie internetem było dużo.
I takie nadajniki pan...
Znaczy my bo to jest technologia bezprzewodowa, natomiast każdy nadajnik jest połączony na światłowodzie, więc my dostarczamy światłowodów. Im większe inwestycje w 5G, tym jeszcze większe zużycie światłowodu. Na dzień dzisiejszy szybszego media.
Znaczy każdy z nadajników musi być światłowodem połączony i to tworzy taką światłowodową sieć.
Tak, to wszystko chodzi o to, że na przykład jak jesteśmy teraz na lotnisku, każdy z nas posiada jeden telefon, może dwa. Docelowo kiedyś będziemy posiadali jakieś bransoletki, jakieś nadajniki, będziemy wyposażeni w kilkadziesiąt.
Nie boi się pan tego w tej konstytucji rodzinnej, jak pan się zastanawiał nad tym, jaka będzie przyszłość pana dzieci? Nie ma pan czasami gęsiej skórki, myśląc o tym, jak ten świat za 10-15 lat będzie wyglądał?
Po wszystko, no tak samo możemy pomyśleć, jak wyglądał 50 lat temu, więc ja myślę, że no idzie to do przodu. No jest dużo czynników, o które musimy zadbać, przede wszystkim, tak żeście wcześniej panowie rozmawiali trochę tam o tej ekologii, o szanowaniu jakby gospodarki, tak, natomiast klimatu. Natomiast no ja się nie boję, no technologia rozwija się, no idzie w dobrą stronę. Raczej tutaj nie ma mowy. Natomiast no to życie pokaże, tak? Ciężko jest przewidzieć, co będzie w przyszłości.
Dopóki taka bomba atomowa nie spadnie panu na głowę, bo jak spadnie na głowę, to wtedy nie powiemy, że atom służy zdrowiu, tylko raczej powiemy wtedy, że służy chorobie. Te dyskusje na temat tego 5G trwają. Powiedział pan o rozmowie z Michałem Karnowskim. W politykę pan zagląda do polityki, obserwuje politykę, znaczy, co pan sądzi o polityce?
Znaczy biznes na pewno obserwuje politykę, natomiast żeby to środowisko było zdrowe, no biznes raczej jest daleka od polityki, staramy się być neutralni, natomiast no każde partie przez ostatnie kilkanaście lat, bo może tak, no, mają plusy i minusy. No. Ja generalnie wychodzę z założenia, że no, powinno to się jakby uzupełniać środowisko, powinno być więcej konsultacji. Natomiast no, biznes zawsze gdzieś jest traktowany trochę z boku. Natomiast no, nie oszukujmy się, kto wytwarza potencjał finansowy do utrzymywania kraju. Jakby no, to przedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy, średni. Tak naprawdę chyba dalej 65% polskiego PKB jest opartych na małych i średnich firmach. Więc ja jestem za tym, żeby też patrzeć na tą grupę i starać się jakby pomagać przedsiębiorcom.
Tutaj był chyba nawet w Rzeszowie premier Morawiecki, może jeszcze był wtedy wicepremierem i ministrem finansów, zapowiedział konstytucję dla biznesu. Słyszał pan, bo pewno pan w tych kongresach 590 uczestniczy.
Znaczy tak, no zapowiedzi są, jakieś tam zmiany są, natomiast no, na pewno nie ma jeszcze rewolucji.
Ale jest łatwiej czy nie?
Znaczy generalnie z ostatnich, no dla nas utrudnieniem największym, to ciężko powiedzieć, czy jest łatwiej, czy trudniej. Na pewno dużą bolączką przedsiębiorców są ciągłe zmiany jakby przepisów, do których musimy się przystosowywać. To się wiąże z kosztami, to się wiąże z zatrudnieniem dodatkowych osób i wykazywaniu, pokazywaniu, że firma sprzedaje na przykład na eksport. Ciągłym jakby zwiększaniu wymagań potwierdzania jakby dokumentów, transakcji i tak dalej, więc na dzień dzisiejszy jakieś zmiany są, natomiast no, dla nas z boku nie są aż to tak odczuwalne, jakie były zapowiedzi.
Czyli ciągłe oczekiwanie na to, że ten pozytywny klimat dla przedsiębiorców kiedyś nastanie, a co by było cechą takiego pozytywnego klimatu?
Znaczy, ja nie powiem, że oczekiwanie, bo przedsiębiorcy
działa.
Sobie radzą i działają i zawsze się przystosowują do tego, co jest na rynku. Też trzeba powiedzieć, że przedsiębiorca w Polsce no, jest to osoba, która jest zahartowana do różnych tematów. Natomiast no, na pewno jakby bardziej, jeżeli chodzi o takie prawo dla firm, bardziej otwarte, otwartość i zaufanie przede wszystkim przedsiębiorcom, czego nie widzimy. No, zaufanie, że jesteśmy uczciwymi ludźmi, ciężko pracującymi po paręnaście godzin i to jest głównie jakby oczekiwamy tylko tak naprawdę tego.
Tak, tak, mówi pan o zaufaniu, ale kiedy pan myśli o mafiach VAT-owskich i tym wszystkim, co działo się w gospodarce, to jednak państwo nie do końca powinno ufać i nie za bardzo jest jak odróżniać ale z punktu widzenia.
Ale nie możemy według mnie przerzucać tego na przedsiębiorców uczciwych, których jest zdecydowanie więcej, patrząc na wytwarzane kwoty, więc trzeba się raczej skupić, jak ten VAT uszczelnić, ale nie kosztem przedsiębiorców, którzy ciężko pracują.
A gdyby konstytucja rodzinna ma 170 stron? Tak pan powiedział, czy
granica 100-150 stron ona ma.
A gdyby pan pisał konstytucję dla biznesu i taką konstytucję dla wszystkich, to od jakiego zdania by się rozpoczynała?
Znaczy generalnie jakby takiej spojrzenia uczciwie na ten biznes, uwolnienia pewnych zasad. Nawet nie mówię, nie zmierzam tutaj do jakichś obniżeń podatkowych, bo myślę, że akurat to w Polsce nie wygląda najgorzej. Po prostu usprawnienia, zrobienia łatwości w tych przepisach, żebyśmy mieli łatwiejsze zadanie, a nie ciągłe analizowanie, czy to jest zgodnie z prawem, tak?
Widziałem podróży, jadąc ulicą Rzeszowską, autobusie była taka młodzież grająca w piłkę, Stal Rzeszów i firma Fibrain, która jest sponsorem, wchodzi firma, inwestuje, dlatego chce mieć zyski z tego sportu, czy to jest taka działalność społeczna?
Nie, całkowicie jest to działalność społeczna.
Bo pana syn gra w piłkę?
Nie, na razie samochodami się ściga, jest za mały, jeszcze 3 lata, samochody go bardziej interesują, natomiast jest to całkowicie działalność społeczna, od kilku lat nie inwestujemy, po prostu dajemy pieniądze na różne wydarzenia sportowe, tak żeby Rzeszów, oprócz tego, że jest ładnym miastem, przyjaznym, miał coraz więcej wydarzeń sportowych. Nie była to tylko piłka, bo i była siatkówka, tenis stołowy, teraz gala boksu, którą żeśmy byli współorganizatorem. Mój przyjaciel Łukasz Różański wygrał z Izu Ugonochem i jest 43 na świecie. Natomiast piłka jest to coś, co mnie wciągnęło i poprzez nie tylko piłkę seniorską, ale przede wszystkim poprzez młodzież widzę pewną możliwość rewolucji tej piłki w Polsce.
Każdy człowiek jest niepowtarzalny, więc to pytanie trochę w cudzysłowie. Ilu Rafałów Kaliszów jest w Rzeszowie?
No, podejrzewam, że trochę jest, bo miasto jest innowacyjne i jakby rozwija się, więc ciężko mi to opowiedzieć na temat swój, tak, bo musiałbym...
Ale to jest miasto, w którym jest ta energia biznesowa.
Nie, zgadza się. Jest dobre połączenie biznesu z miastem, tak naprawdę z władzami miasta. No i trzecim uzupełnieniem tak naprawdę są uczelnie wyższe, jak Politechnika Rzeszów, jak Uniwersytet. Jest dobra symbioza, czyli budują się firmy, powstają, jest dobra edukacja, jest gdzie wyjść, spędzić czas, więc bardzo przyjemnie uczestniczy się w życiu, jak i w biznesie.
Bardzo serdecznie panu dziękuję za rozmowę. Rafał Kalisz, współwłaściciel, bo to firma rodzinna, tak. Duża firma rodzinna, roczny przychód jest jaki?
Kilkaset milionów złotych.
Firma Fibrain był gościem Poranka Wnet. Poranka Wnet z Jasionki.